Rozmowa kontrolowana.
Nasz gość dziś w Warszawie, profesor Zbigniew Lewicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawia Wojtek Suleciński.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Panie profesorze, chcę spytać o wczorajszą wizytę. Czy pan ma takie wrażenie, że wszystko odbyło się według założonego scenariusza obu stron?
Tak mi się wydaje. Nie było żadnych momentów, co do których można by mieć wątpliwości, co do których można by uważać, że była jakieś nieporozumienie. Nie, wydaje mi się, że z obu stron, w każdym aspekcie tej wizyty przebiegła ona tak, jak przebiegać miała i obie strony chciały.
To w takim razie chcę spytać o to, co powiedział prezydent Donald Trump, szczególnie do Polaków, czyli mówiąc przede wszystkim o tym publicznym wystąpieniu. Trochę jest tak, że my co pewien czas czekamy na prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy mówią nam w tego rodzaju publicznych wystąpieniach to, co najbardziej lubimy, czyli słyszymy o polskim patriotyzmie, o polskich zasługach. Tym razem było podobnie.
No nie, było znacznie więcej, ponieważ zawsze to były takie krótkie jakieś akapity, a tym razem była to cała bardzo długa, rozbudowana narracja dotycząca wielu aspektów polskiej historii, polskich problemów. Także różnica była zasadnicza. To nie było grzecznościowe wspomnienie, tylko prezentacja, przecież nie tylko na użytek Polski, bo tam byli dziennikarze z całego świata, tego, co dla nas stanowi esencję naszej historii i naszych obecnych problemów z sąsiadem ze wschodu. Także to była poważna odmiana.
To w takim razie chcę spytać, czy pana zdaniem odniesie to sukces? Znaczy, czy mówiąc najkrócej, polska narracja historyczna dzięki prezydentowi Trumpowi przedrze się do opinii świata i świat lepiej nas po tym wystąpieniu zrozumie?
Na pewno nie mechanicznie, na pewno nie od razu, no ale to jest na zasadzie budowania pewnego obrazu, prawda? Są różne tego elementy. Jest taki element jak Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej, jest taki element jak wystąpienie prezydenta Trumpa, sposób jego prezentacji, który jest niejednorodny, też bądźmy szczerzy, prawda? Niektóre media, które są niechętne Trumpowi, no są niechętne także i temu wystąpieniu. Z tego co czytam, bo znaczy w internecie, to także jest niezbyt korzystna narracja niemiecka, ale to nie znaczy, że wszyscy, no i że ten obraz na pewno jeszcze będzie musiał być przez wiele lat, trzeba będzie nad nim pracować, ale każdy ważny element budowy nowej narracji trzeba odnotować z satysfakcją.
To w takim razie, jeśli odejdźmy od historii i porozmawiajmy o polityce, co było ważnego z punktu widzenia poczucia polskiego bezpieczeństwa, także w sprawach międzynarodowych? Czekaliśmy na potwierdzenie tego piątego paragrafu porozumienia atlantyckiego. Czy to jest pana zdaniem ten kluczowy moment? Czy tak naprawdę bardziej decydujące są takie mówienie właśnie o tym, że jednak wschód stanowi dla całego NATO, dla Stanów Zjednoczonych także zagrożenie?
No istnieje jakieś takie poczucie, właściwie niczym nieuzasadnione, że należy bez przerwy powtarzać, że artykuł 5 obowiązuje. Jesteśmy w NATO, Stany Zjednoczone są w NATO i nie ma powodu uważać, że artykuł 5 nie obowiązuje. Inna sprawa, że artykuł 5 można interpretować dość dowolnie. Tam się mówi o przyjściu z pomocą, ale nie w sposób, jaki dane państwo uzna za stosowne. To nie jest tak, że artykuł 5 zobowiązuje Stany, czy Polskę, czy inny kraj do interwencji militarnej, więc też o tym trzeba pamiętać. Trump bardzo, bardzo wyraźnie powiedział, no potwierdzam oczywiście, że Stany Zjednoczone no, nadal będą przestrzegały artykułu 5, ale nie o słowa chodzi, tylko o czyny. Tak da do zrozumienia, że no dobra, skoro wam na tym tak zależy, to mogę to potwierdzić, ale przecież to nie o to chodzi, co potwierdzę ustnie, bo Barack Obama dużo mówił, a nic nie robił. Więc tu nie chodzi o to, żeby dużo mówić, tylko o to, by zdecydowanie czynić. I w tym kontekście trzeba widzieć interwencję w Syrii, o której wspomniał, czy zapowiedź interwencji w Korei, o której też wspomniał, to znaczy szybka reakcja na wypadek konieczności, bo to nie o to chodzi, żeby zapewnienia wysyłać, tylko o to, by być gotowym do akcji, a na pewno Trump jest gotowy do akcji znacznie bardziej niż jego poprzednik.
To w takim razie chcę spytać o obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. No ona była manifestowana także podczas tego wystąpienia. Obecność tych żołnierzy tam była takim ważnym elementem scenografii. Chcę spytać o taki wątek, który pojawia się cały czas, czyli kwestia tej rotacyjnej, choć stałej obecności. Czy my się doczekamy takiej deklaracji ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, że ta obecność jest po prostu stała?
A to nie chodzi o żadną deklarację, to chodzi o kwestie formalno-budżetowe. To znaczy w tej chwili ta pozycja nie stanowi elementu stałego budżetu Pentagonu. Prezydent Trump wyraźnie mówił, że trzeba będzie ograniczać wydatki rozmaite, w tym także na równe wydatki związane z obecnością Stanów Zjednoczonych w świecie. I dlatego nie jest teraz możliwe, żeby prezydent przekonał Senat, przekonał Kongres do tego typu zmiany. Nie jest to właściwy moment, kiedy się mówi o ograniczeniach wydatków. Trudno powiedzieć, ograniczamy wydatki wszędzie, ale wpisujemy Polskę na przykład, prawda? Czy wpisujemy wschodnią flankę NATO. Członkowie Kongresu mogą przy okazji mówić, no skoro tak, to jeszcze wpiszmy to i tamto, to nas interesuje. Natomiast nie ma zagrożenia, że to nie będzie odnawiane, że nie chodzi o żołnierzy, tylko o pieniądze na żołnierzy. Nie ma zagrożenia, że ta obecność nie będzie odnawiana. To jest bardzo silne. Deklaracje były i w przypadku poprzedniego i tego prezydenta, że ta obecność będzie. No ale jak mówię, z formalnego punktu widzenia, kiedy jest epoka ograniczania wydatków, to nie jest to moment na zwiększanie.
Jeśli chodzi o sojuszników Stanów Zjednoczonych, to podobno ma być moda na to, że będziemy wydawali więcej na zbrojenia. To był taki leitmotiv kampanii wyborczej prezydenta Trumpa, ale teraz jest to wciąż kontynuowane. Znowu pojawiło się te 2%. Przy czym w tym kontekście Polska nie tylko była chwalona, ale podkreślono też, że mówiąc najkrócej, bardzo miło, że wydajemy te pieniądze w Stanach Zjednoczonych i tu pojawia się zapowiedź kupienia systemu Patriot.
Znaczy ten system został już kupiony tak naprawdę. Znaczy decyzja została podjęta. 2% jest to zobowiązanie, które pojawiło się w czasie szczytu NATO jeszcze w Walii. Z tym, że to te 2% ma być osiągnięte do roku 2020, więc znaczy żaden kraj w tym momencie technicznie biorąc nie jeszcze tego zobowiązania nie złamał. Niektóre kraje takie jak Polska, Wielka Brytania, Grecja i bodajże Estonia, jeżeli się nie mylę, na pewno któryś z Prybałtików, te 2% wydaje. I to chodzi raczej o symbol, bo powiedzmy sobie szczerze, 2% Polski to nie ma porównania z 2% Stanów Zjednoczonych, które zresztą wydają 3,5%, prawda? 2% PKB Polski to jest mniej niż 1,3% PKB Niemiec, który w tej chwili tyle wydaje. Więc to chodzi po prostu o dotrzymanie pewnych zobowiązań. Ale prezydent amerykański o tym mówi, powtarza i to oczywiście będzie na to nalegał. Z tym, że to, proszę pamiętać, to nie są pieniądze na NATO, to są pieniądze w ogóle na budżet wojskowy danego państwa. Więc to są dwie zupełnie, no właściwie zupełnie równe kwestie. Także warto o tym mówić, ale pamiętajmy, że od samego tego zwiększenia wydatków nie zwiększy się automatycznie budżet natowski.
Ale czy rzeczywiście nie było w tym też takiego trochę zabiegu człowieka, który handluje bronią? Mówiąc najkrócej, czy prezydent Trump trochę nas nie zachęcał do tego, żebyśmy te pieniądze lokowali w Stanach Zjednoczonych, kupując od nich sprzęt wojskowy?
Oczywiście, że tak. Ale jeżeli my chcemy, żeby Stany Zjednoczone zapewniały nam bezpieczeństwo, jeżeli Stany Zjednoczone, jak przed chwilą pan o tym mówił, wydawały w Polsce pieniądze na to, na obecność żołnierzy amerykańskich, jeżeli liczymy na to, że to się obecność będzie zwiększała, to co dziwnego jest w tym, że strona, która pomaga, wspiera, gwarantuje bezpieczeństwo, oczekuje od tego drugiego państwa, że będzie swoje wojsko wyposażało w takie elementy uzbrojenia, które są w pełni kompatybilne z jego uzbrojeniem, a przy okazji wspierało przemysł wojskowy tego państwa. My też zawsze mówimy o tym, że należy wspierać przemysł zbrojeniowy Polski i tam, gdzie jest to możliwe, kupować polskie produkty. No Amerykanie czynią tak samo, ale z tym, że oni jednocześnie są gwarantem naszego bezpieczeństwa, więc byłoby śmieszne mówić, niech nam Stany Zjednoczone zagwarantują bezpieczeństwo, ale jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, to pójdziemy do Francuzów albo Niemców, którzy palcem w bucie nie kiwają, jeśli chodzi o naszą wschodnią flankę.
To w takim razie chcę spytać o drugi wątek, który się też pojawił i który chyba związany jest nie tyle z wizytą już w Polsce, co obecnością prezydenta Trumpa na szczycie państw Międzymorza. Po pierwsze pytanie o tą figurę, czyli to Międzymorze. Czy to jest takie pojęcie, które się zadomowi w polityce światowej i na przykład w polityce amerykańskiej, a z drugiej strony chcę spytać o rolę gazu w tym całym przedsięwzięciu, czyli tego, czy to będzie taki obszar, który zostanie zjednoczony poprzez to, że na przykład zacznie przyjmować i kupować gaz nie w Rosji, a w Stanach Zjednoczonych.
No, raczej bym mówił o Trójmorzu, bo Międzymorze to jest pojęcie historycznym. Początkowo prezydent Duda użył tego pojęcia, ale jednak to jest nieprecyzyjne. To jest Trójmorze. I tak, taką nazwą ta inicjatywa się posługuje. No, ma to być, chociaż początkowo może szersze by była pomyślana, ale w gruncie rzeczy ma to być przedsięwzięcie gospodarcze, transportowe, logistyczne i właśnie energetyczne. I teraz są dwie koncepcje. Oczywiście z jednej strony Rosja, która chce koniecznie doprowadzić do powstania Nord Stream 2 do Niemiec, i Niemcy, które chcą koniecznie do tego samego doprowadzić, nie po to, by im brakowało gazu, ale to Niemcy chcą być krajem tranzytowym gazu rosyjskiego na całą Europę, no bo z tym się wiążą korzyści finansowe. Kraje tranzytowe pobierają opłaty, podobnie jak my pobieramy opłatę za surowce, które rurami, prawda, gazorurociągiem przechodzą przez nasz obszar. I to jest interes niemiecki, żeby przy okazji uszczknąć coś z tego tortu, ale oczywiście ten system ma to do siebie, że uzależniłby całą Europę, praktycznie biorąc całą Europę, może nie całą fizycznie, ale ogromną część Europy, od widzimisię rosyjskiego, prawda? Od tego, że w Rosji jest ten kurek, który można w razie konfliktu czy czegokolwiek innego po prostu zakręcić. Więc jest druga koncepcja, to znaczy oparcia się przede wszystkim na imporcie gazu skroplonego, w tym ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko, ale głównie ze Stanów Zjednoczonych, i następnie, który byłby sprowadzany albo do Świnoujścia, albo do Krk w Chorwacji, i następnie rozprowadzany przynajmniej po Europie Centralnej i Środkowej i Wschodniej systemem gazociągów. I wtedy bylibyśmy w cudzysłowie zależni od dostaw gazu amerykańskiego, no, ale sami doskonale wszyscy wiemy, że no, prawdopodobieństwo tego, że Stany Zjednoczone będą chciały wypowiedzieć wojnę w Europie, jest no, minimalne, jeśli nie żadne, i nie grozi nam szantaż naftowy, jaki cały czas jest ze strony Gazpromu. No, przecież wiemy o tym doskonale. Także tak, to jest koncepcja, z której Niemcy są bardzo niezadowoleni, bo pozbawia ich wpływów, spodziewanych wpływów z tranzytu ogromnych ilości gazu, a w przyszłości ropy przez ich terytorium.
To w takim razie chcę jeszcze spytać o te dwa aspekty, czyli Warszawa, to spotkanie w Warszawie, no i G20 w Hamburgu, no gdzie rola Niemiec jest z całą pewnością bardzo ważna. To w takim razie to są jakieś takie trochę konkurencyjne inicjatywy w tej sprawie?
Nie, no to są zupełnie inne. To spotkanie warszawskie było spotkaniem przede wszystkim bilateralnym, polsko-amerykańskim, no i po części wielostronnym w kontekście Trójmorza. Natomiast spotkanie w Hamburgu jest no, cyklicznym spotkaniem przywódców państw o największych gospodarkach, którzy mają czasami zbieżne, ale najczęściej rozbieżne interesy, które to spotkanie wywołuje takie emocje, jakie widzimy, prawda, ze strony rozmaitych alterglobalistów, lewaków i tak dalej, którzy uważają, że jak utrudnią takie spotkanie, to świat się zmieni na lepsze. No dobrze, jak ktoś to wierzy, to niech to robi. I na którym to spotkaniu, jak powiedziałem, będzie bardzo wiele elementów rozbieżnych, no bo to są gospodarki, które ze sobą po części kooperują, a po części konkurują. Tam się nie można spodziewać jednomyślności. Tam się nie można spodziewać, prawda, miłości, w cudzysłowie powiem, pomiędzy przywódcami. Tam będzie twarda rozmowa o interesach, o stanie gospodarki, o tym, kto zyskuje, a kto straci na takiej czy innej decyzji. No ale takie spotkania są potrzebne.
Na sam koniec chcę spytać, tam dojdzie do spotkania po raz pierwszy jako prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Czy nie można się obawiać, że tam, jakby to powiedzieć, pewne tezy, które uznaliśmy za oczywiste tu w Warszawie, zostaną no, podminowane poprawą na przykład stosunków z Rosją?
Poprawa stosunków z Rosją jest w interesie zarówno Stanów, jak i całego świata, bo nikt nie zyskuje na tym, że dwa największe państwa światowe się mają konflikt. Natomiast no, nie na darmo prezydent Trump przyjechał pierw do Polski, a dopiero potem z wiedzą o naszym stosunku jedzie do Hamburga i tam się spotka z Putinem. Gdyby chciał wykonywać ruchy, które byłyby dla Polski niekorzystne, no to po prostu odwróciłby kolejność albo w ogóle mógłby zrezygnować z przyjazdu do Polski, co przecież nie było koniecznością. Także nie, ja nie obawiam się takiej w cudzysłowie zdrady, prawda, w Hamburgu.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Zbigniew Lewicki był naszym rozmówcą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.